Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Paweł Błędowski. Zapraszam na kolejny datownik. Dzisiaj, z racji zbliżającego się święta niepodległości, chciałbym opowiedzieć Państwu o tym, jak Polacy świętowali odzyskanie niepodległości w czasach, kiedy było to dla nich śmiertelnie niebezpieczne, w czasach niemieckiej okupacji. Dzisiaj, przygotowując się do tego programu, sięgnąłem po kilka znakomitych książek, m.in. po książkę 1939, Ostatni rok pokoju, pierwszy rok wojny, autorstwa Janusza Osicy, Andrzeja Sowy i Pawła Wieczorkiewicza, także po książkę Małgorzaty i Jana Żarynów Rok 1939 od beztroski do tragedii. I oczywiście sięgniemy także do zapisków Władysława Bartoszewskiego z książki 1859 dni Warszawy. O ile, szanowni Państwo, w międzywojniu to świętowanie Dnia Niepodległości było oczywiście obarczone konfliktem politycznym, te zwalczające się obozy polityczne w zupełnie inny sposób ten dzień świętowały, w zupełnie inny sposób na ten dzień patrzyły. Tym niemniej, kiedy w 1939 roku Polskę zaatakowali najpierw Niemcy, a 17 września Sowieci, oba te reżimy bardzo dbały o to, by pamięć o 11 listopada jak najszybciej zaginęła. Ale szczególnie Niemcy zdawali sobie sprawę z tego, jak ważny jest to dzień dla każdego Polaka, dlatego zarządzili jak najwyższe kary za jakikolwiek przejaw świętowania 11 listopada. Przede wszystkim była to kara śmierci. Polacy mieli to odczuć już w 1939 roku. Warto wspomnieć przecież, że zanim zbliżył się ten dzień, to kilka dni wcześniej, chociażby w Krakowie, zostali aresztowani przez Niemców profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego i wywiezieni do niemieckich obozów koncentracyjnych, co zresztą spotkało się z wielkim oburzeniem świata, który niestety nie był w stanie wpłynąć na Niemców, aby zmienili swoje okrutne postępowanie. Jeśli chodzi o 11 listopada 1939 roku, jak Państwo wiedzą, wtedy Niemcy już zdążyli ustanowić tak zwane generalne gubernatorstwo, więc wszystkie te obchody musiały być tajne, chociaż oczywiście Polacy, naród niezwykle przekorny, też starali się manifestować swoje oddanie dla państwa, które za sprawą Niemców i Sowietów wówczas zniknęło z mapy. Pojawiały się w przestrzeni publicznej biało-czerwone flagi czy plakaty nawiązujące do tego święta. Przykładem chociażby Zielonka pod Warszawą, gdzie rano 11 listopada pojawiły się takie specjalnie przygotowane przez Polaków afisze, na których między innymi znalazł się tekst Roty, słynny tekst Roty Marii Konopnickiej ze słowami: nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Tylko w Zielonce, szanowni Państwo, z powodu wywieszenia tych plakatów Niemcy rozstrzelali 9 osób. Zresztą, tak jak wspomniałem, najwyższy wymiar kary był przez nich 11 listopada i po tym dniu najczęściej stosowany. Na przykład w Klimontowie, niedaleko Sandomierza, Polacy wywiesili biało-czerwone flagi tuż przy posterunku żandarmerii niemieckiej. Mówiłem kiedyś Państwu o niezwykłym dzienniku doktora Zygmunta Klukowskiego, który został później wydany pod tytułem Zamojszczyzna, zresztą w dwóch tomach. I doktor Klukowski, który wówczas był w Szczebrzeszynie, tak pisał: Święto Niepodległości. Harcerki z chówca szkolnego ze swą kierowniczką, panią Zofią Jaworską, przyszły do szpitala, przyniosły dużo kwiatów, jakieś ciasteczka i rozdały to rannym żołnierzom. W obydwu szkołach powszechnych dzieci zgromadziły się o 8 rano i stąd parami poprowadzono je do kościoła na nabożeństwo. Lekcji wcale nie było. W przeciwieństwie do szkół powszechnych, gimnazjum nie wzięło udziału w nabożeństwie i lekcje odbyły się jak w dni powszednie. Jak wspomniałem Państwu, Niemcy byli szczególnie wyczuleni na wszelkie przejawy świętowania 11 listopada. Jak pisze dr Janusz Osica, paradoksalnie wagę tej rocznicy w sposób niezamierzony podkreślali sami zaborcy po obu stronach linii Ribbentrop-Mołotow. Dowodziły tego masowe profilaktyczne aresztowania i nasilony terror wymierzony zwłaszcza przeciw tym, których obaj okupanci uważali za warstwę kierowniczą narodu. I tutaj docieramy do kolejnej odsłony strasznej akcji wymierzonej zarówno zresztą przez Niemców, jak i Sowietów w polską inteligencję. Przejawem tej akcji, jeśli chodzi o Niemców, była jedna z największych zbrodni na narodzie polskim. Zbrodnia często pomijana, choć przecież porównywalna z rzezią Woli, czy ze zbrodnią katyńską, z kolei dokonaną przez Sowietów. Te masowe egzekucje prowadzone przez Niemców w Lasach Piaśnickich rozpoczęły się już pod koniec października w 1939 roku i potrwały aż do kwietnia roku kolejnego. Największe nasilenie przybrały one właśnie jesienią 1939 roku, w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w wyniku ludobójstwa dokonanego przez Niemców w Lasach Piaśnickich. Tylko tego jednego dnia zamordowano ponad 300 osób, a liczba wszystkich zabitych przez Niemców w egzekucjach Polaków dzisiaj szacowana jest przez historyków na od 30 do aż 50 tysięcy ludzi. Te zbrodnie popełniała nie tylko regularna niemiecka armia, ale także niemieccy obywatele, którzy albo już tam mieszkali, albo przybywali na te tereny. I opisy tych zbrodni są tak okrutne, że nie będę ich Państwu tutaj przybliżał. Jak pisał Jan Chlebowicz, Polaków gromadzono w posterunkach policji, budynkach starych fabryk, piwnicach byłych gmachów szkolnych, koszarach wojskowych, zabudowaniach gospodarczych. W tych prowizorycznych aresztach niemieccy sąsiedzi znęcali się nad zatrzymanymi Polakami. Niemiecki gubernator, który stacjonował w Krakowie, Hans Frank, nakazał w związku ze zbliżającym się dniem 11 listopada w 1939 roku podjęcie kroków szczególnych. Na przykład takim krokiem było rozstrzeliwanie jednego mężczyzny z każdego domu, na którym Niemcy znajdą plakat niepodległościowy. W Warszawie tego dnia urządzono także uliczną łapankę, która niestety miała stać się później stałym elementem okupacyjnego krajobrazu naszej stolicy. Przejdźmy do roku 1940. 8 listopada, a więc zaledwie 3 dni przed kolejną rocznicą, konspiracyjny biuletyn informacyjny poświęcił temu wydarzeniu artykuł wstępny pod tytułem 11 listopad. 20 lat niepodległości było dla nas olbrzymią szkołą wychowania narodowego i obywatelskiego. Co prawda proces wychowawczy nie został ukończony. W społeczeństwie naszym jest jeszcze sporo elementu narodowo-obojętnego, o dzikiej postawie obywatelskiej. Tym niemniej w stosunku do 1918 roku zrobiliśmy postęp ogromny. Dziś słowo naród polski to już nie garstka zapalonej inteligencji, stosunkowo nieliczna grupa robotników i chłopów. Dziś to masy. Nie ma wśród nas wodza naszych listopadowych poprzedników Józefa Piłsudskiego z jego geniuszem intuicji politycznej, żelaznym charakterem i patriotyczną pasją. Dotkliwy ten brak musimy powetować jednością narodową i powszechnym skupieniem się wokół naszych sztandarów, prezydenta Rzeczypospolitej i wodza naczelnego. Mimo okrutnych represji niemieckich, które dotknęły nie tylko warszawiaków, ale wszystkich Polaków, którzy chcieli rok wcześniej manifestować swoje oddanie tradycji narodowej, 11 listopada w 1940 roku znów w przestrzeni miejskiej w wielu miastach pojawiły się biało-czerwone flagi. Jeśli chodzi o Warszawę, na przykład biało-czerwonymi kwiatami został udekorowany pomnik sapera, a także ogrodzenie, takie sztachetowe ogrodzenie Belwederu i kilka innych miejsc. Nowy Kurier Warszawski, a więc ta gazeta już kolaboracyjna, która podszywała się pod dawny Kurier Warszawski, podał tego dnia wiadomość o zgonie byłego premiera Wielkiej Brytanii Chamberlaina, a także o wyjeździe ludowego komisarza spraw zagranicznych ZSRR Mołotowa do Berlina na zaproszenie rządu Rzeszy. 11 listopada w 1940 roku Niemcy dokończyli także przymusowe przesiedlanie Żydów do warszawskiego getta. W 1941 roku Polacy znów nie dali się stłamsić i znowu na ulicach wielu miast pojawiły się biało-czerwone flagi. Sposobem okazywania oddania Polsce tego dnia były oczywiście także nabożeństwa, które odbyły się we wszystkich kościołach warszawskich. Na murach, płytach chodników czy słupach znów zespoły organizacji małego sabotażu Wawer wykonały setki napisów czy kredą, czy farbą. Te napisy najczęściej brzmiały Polska zwycięży lub Polska żyje. Rozlepiono także ulotki z orłem i tekstem 11 listopada 1918, 11 listopada 1941, Polska zwycięży. Tym razem nie tylko pomnik sapera został przystrojony biało-czerwonymi kwiatami, które oczywiście Niemcy jak najszybciej starali się usuwać, ale także grób nieznanego żołnierza, pomnik księcia Józefa Poniatowskiego i inne żołnierskie pomniki Warszawy. Zresztą na cokole pomnika sapera w 1941 roku najprawdopodobniej w nocy z 10 na 11 listopada wykonano napis „Jeszcze Polska nie zginęła”, a pod nim umieszczono, jak wspomina Władysław Bartoszewski, proporczyk. Wydany kilkanaście dni później, bo 27 listopada, Biuletyn informacyjny donosił o satyrycznych wierszykach wymierzonych w Niemców i wiele z nich cytował. No to zacytujmy. Panie F. w szkopskie dziąsło szarpany, znakiem tego mury i parkany zabronione, a ogłoszeń tablice? Czy możemy nalepiać tu wice? Pan nie lubi, panie Fischer, gdy na murach kreda pisze. Brudny napis, rzecz maleńka, pana gniewa to i nęka? To oczywiście, szanowni państwo, nawiązanie do niemieckiego gubernatora Fischera, który zaledwie dzień przed kolejnym świętem niepodległości, 10 listopada, podpisał zarządzenie o karze śmierci za nieuprawnione opuszczanie żydowskich dzielnic mieszkaniowych. Zarządzenie także zapowiadało karanie śmiercią wszystkich osób udzielających Żydom schronienia lub jakiejkolwiek pomocy. W 1942 roku Niemcy w przededniu święta 11 listopada zorganizowali wielką akcję aresztowań Polaków. Wtedy aresztowano m.in. pułkownika Kazimierza Drewnowskiego, który później będzie więziony na Majdanku, a także w Dachau, pułkownika Michała Gnoińskiego, który przeszedł piekło Majdanka, Auschwitz, Gross-Rosen i Buchenwaldu, czy na przykład księdza Romana Archutowskiego, który zmarł na tyfus w obozie koncentracyjnym na Majdanku 18 kwietnia 1943 roku. 11 listopada znów zespoły organizacji małego sabotażu Wawer ozdobiły biało-czerwonymi kwiatami wszystkie pomniki w stolicy, przede wszystkim grób nieznanego żołnierza, co szczególnie denerwowało Niemców. Znów na murach i na płotach Warszawy mogliśmy przeczytać napisy typu Polska walczy, Polska zwycięży, czy 11 listopada 1918 roku. W 1943 roku oczywiście na murach Warszawy znów rozlepiono ulotki bądź pojawiały się napisy nawiązujące do 20. wówczas 5. rocznicy wydarzeń listopadowych z 1918 roku. Znów to wszystko przygotowała konspiracja, oczywiście organizacja małego sabotażu Wawer. Co ciekawe, w 1943 roku część nakładu tego hitlerowskiego nowego kuriera warszawskiego udało się członkom konspiracji opatrzeć znakiem kotwicy z tekstem 11 listopada 1918, 11 listopada 1943, 25, tu więc mieliśmy nawiązanie do konkretnej rocznicy i jeszcze dopisek Polska zwycięży. Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie w datowniku. Usłyszymy się ponownie za tydzień.